Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Witam Państwa serdecznie po raz kolejny w naszej audycji. Dzisiaj chciałem rozpocząć od pewnej dygresji, to znaczy pewnej anegdoty. Otóż będąc na spacerze z psem, spotkałem sąsiada i od niego właśnie się dowiedziałem o tragedii, która wydarzyła się niedawno z powodu nawałnicy płynącej z zachodu. Ta tragedia wydarzyła się na północy Polski. Dowiedziałem się o tym od sąsiada, że dwie harcerki w związku z tym nie żyją. Z komentarzem, że po co Macierewicz wysyła tych młodych ludzi gdzieś tam w las. No i ten komentarz mnie zastanowił. Dlatego, że mogło to być tak, że po prostu było to powtórzenie komentarza zasłyszanego gdzieś w mediach, albo ewentualnie wynik własnego myślenia. Ja przychylam się jednak chyba do tego drugiego. Wydaje mi się, że tak to właśnie było. I teraz chciałbym zostawić tą moją opowieść gdzieś na boku, dlatego że chciałbym się zastanowić bardziej ogólnie nad tym, co to jest myślenie, co to jest wiedza, co to jest prawda, co to jest nauka. Zacznę może od tego, że Arystoteles, rozpoczynając swoją metafizykę, napisał słynne zdanie, które różnie jest tłumaczone. Można przetłumaczyć je w ten sposób, że każdy człowiek z natury dąży do poznania. I wcale to nie chodzi o miasto na północ od Kalisza. Nie, nie, to nie o to poznanie chodzi. I teraz rzeczywiście jest w tym dużo racji, dlatego że jeżeli obserwujemy małe dzieci, to one przez cały czas chcą poznawać, chcą wszystkiego dotykać, wszystkiego posmakować, nawet piasku. I zadają później najciekawsze pytania, jakie może zadawać sobie człowiek. Dlatego, że nie zadają pytań typu, jakie coś jest. To one widzą. Natomiast pytają o to, po co coś jest, dlaczego coś jest, czemu to służy, jakie to już jest mniej ważne. Potem oczywiście człowiek przez cały czas czegoś doświadcza. I teraz dzięki temu, że doświadcza, to on również się uczy. Uczyć się można przez doświadczenie. Bo na przykład idziemy ulicą i naraz nasza noga ląduje w kałuży. Czyli idąc drugi raz tą samą ulicą, mijamy potem tą kałużą, dlatego że nauczyliśmy się, że tam właśnie ona jest. I że nie chcemy do niej po raz drugi wchodzić. Z tym, że można życie doświadczać, a można też przeżywać. To znaczy, że nasze doświadczenia nic nam nie dają. Nie zwracamy na nie uwagi. I dlatego non-stop wchodzimy w tą kałużę. Tak też może być. Trochę mi to przywodzi na myśl pewien tekst wyjęty z przeboju muzyki rockowej. Gdzie mowa jest o tym, że nie potrzebujemy żadnej edukacji. Nie potrzebujemy żadnego sterowania naszymi myślami. Jest to tekst, który określiłbym jako wynikający z teorii racjonalistycznej kartezjusza.
We don't need no education.
Poznawać można przez doświadczenie, ewentualnie można poznawać naukowo. Temu właśnie służy edukacja. Z tym, że przed chwilą powiedziałem o Kartezjuszu. Dlaczego? Dlatego, że on powiedział takie zdanie: myślę, więc jestem. Cogito ergo sum. Wszyscy zachwycają się tym stwierdzeniem, ale za tym stwierdzeniem kryje się coś naprawdę złego. Dlaczego? Dlatego, że to stwierdzenie jest wyjęte z kontekstu, z jego rozprawy o metodzie, a tam jest dokładnie to dookreślone, że niepotrzebne jest poznawanie czegokolwiek, żeby myśleć. Kartezjusz się oczywiście myli, bo wówczas myśleć można tylko o myśli, o niczym więcej. Człowiek nie ma żadnych informacji na temat świata, więc żeby zacząć myśleć o świecie, musi najpierw poznać. Innej drogi nie ma. Ale przywodzi mi to na myśl jeszcze jedne słowa, to znaczy słowa wypowiedziane przez Jean-Jacques Rousseau, jednego z koryfeuszy epoki oświecenia, który powiedział, że człowiek z natury jest przygotowany do tego, by podejmować właściwe decyzje. Że ewentualna nauka czy sztuka mogą jedynie pejoratywnie wpłynąć na jego kręgosłup moralny. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest podobny styl myślenia. Tylko, że to jest styl fałszywy. Dlatego, że o ile czegoś nie poznamy, to po prostu nie będziemy w stanie właściwie podejmować decyzji. Poznanie uprzedza wszystko. Tak mówi Arystoteles i ma w tym rację. Nie poznajemy, nic nie wiemy. Thank you. Wiedza może być różna. Inny rodzaj wiedzy był na wschodzie, inny na zachodzie. Na wschodzie mamy do czynienia z wiedzą ezoteryczną, która powoli znowu przesiąka na nasz teren. To wiedza, która na przykład zogniskowana jest wokół spraw astrologicznych, wróżkarstwa i tym podobnych rzeczy. To wiedza specyficzna, dlatego że ona jest niedowodliwa. Natomiast nasza cywilizacja stworzyła wiedzę w oparciu o zasady logiczne. Czyli wszystko, co nauka odkrywa, to musi być tu udowodnione. I tak jest od samego początku. Dlatego, że pierwsze poznanie naukowe, czyli nie przez doświadczenie, a przy założeniu jakiejś metody, bo wtedy dopiero jest to poznanie naukowe, z czymś takim mamy po raz pierwszy do czynienia u starożytnych Greków. To oni powołali do życia pierwszą historycznie naukę, to znaczy filozofię. Filozofia powstała dlatego, że, jak już powiedziałem kiedyś, Grecy zauroczyli się światem, jego pięknem. Chcieli to zrozumieć. I w związku z tym przybrali metodę w postaci pytania, diati, wskutek czego to wszystko takie jest. Taka była filozofia. Filozofia obejmowała wiele też nauk, które byśmy dzisiaj określili szczegółowymi. Dlatego, że w skład filozofii wchodziła na przykład matematyka. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z wieloma naukami szczegółowymi, natomiast sama filozofia odeszła gdzieś w kąt. Zwyczajowo 1 września młodzi ludzie udają się po naukę do szkoły. W tym roku akurat to nie będzie 1 września, to będzie 4 września, ale cała reszta nie ulega zmianie. I w szkole mamy do czynienia z licznymi przedmiotami, które zwykło się dzielić na dwie grupy. Na przedmioty ścisłe i humanistyczne. I pośrednio w ten sam sposób zaczyna się dzielić również uczniów. To znaczy na tych, którzy przodują w przedmiotach humanistycznych bądź ścisłych. Mówi się nawet o tym, że jedna grupa nie ma po prostu zdolności do owej drugiej sfery. I na odwrót. To jest coś bardzo dziwnego, zaskakującego, bo to wszystko powtarzane jest przez cały czas niczym mantra. A ja się z tym nie mogę zgodzić. Dlatego, że tak nie może być. Tak nie może być, takiego podziału nie powinno być, dlatego że to by oznaczało, że humanista to ktoś, kto może na przykład nie potrafić liczyć. To ktoś, kto nie musi myśleć logicznie. No przecież to jest idiotyczne. To znaczy, że co? Że idziemy do sklepu i kiedy płacimy za zakupiony towar, to wtedy mówimy do sprzedawcy, żeby sobie wybrał pieniądze, bo nie bardzo wiemy, ile to właśnie powinniśmy zapłacić. To jest rzecz postawiona na głowie. Ale z drugiej strony rzeczywiście obserwujemy pewien efekt, że u pewnej części współczesnych humanistów zachodzi coś takiego, że praw logiki w tym wszystkim, co oni robią, nie znajdziemy. Dziwne, zaskakujące, ale to jest coś, z czym należałoby walczyć. Jest odwrotna strona medalu, dlatego że umysł ścisły to ten, który wobec tego nie zajmuje się humanizmem. Nie zajmuje się humanizmem? Proszę Państwa, homo sum. Humani nihil a me alienum puto. Tak powiedział kiedyś Terencjusz. Czyli jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Humani, od humanus, w odróżnieniu od hominis. Ludzkie. Dlatego, że jesteśmy ludźmi, więc musi nas interesować to, co ludzkie. Bo to są odpowiedzi, które wtedy padają, padają odpowiedzi na najważniejsze tematy. Na to, co dotyczy bezpośrednio naszej egzystencji tu na Ziemi. Kim jesteśmy? Po co jesteśmy? Jacy jesteśmy? To jest ten nawrót do czasów greckich i do stawiania sobie pytania diati w stosunku do siebie i do całego otaczającego nas środowiska. Wynika z tego zatem, że owego pytania diety staramy się unikać i coraz częściej przywołujemy inne pytanie, to know how, czyli wiedzieć jak. To pytanie, które wprowadził kiedyś pozytywista, czyli materialista August Comte. On dlatego, że nie uznawał spraw duchowych, w związku z tym stwierdzał, że najważniejsze to jest wiedzieć, jak coś działa. Bo jeżeli my wiemy, jak coś działa, to wtedy można to na przykład usprawniać, można modernizować. Czyli jeżeli chodzi o sprawy technologiczne, to pytanie jest znakomite. A warto przy tym wrócić i przypomnieć, że Grecy sztukę nazywali techne i od tego wyszły takie słowa jak technika czy technologia. Z tym, że Grecy rozróżniali też i mówili o sztuce poiesis, mając na myśli ten troszeczkę inny rodzaj sztuki, bo sztuki były różnie dzielone. Na użytkowe, duchowe, rzemieślnicze, a Platon nawet dzielił je w ten sposób, że mamy do czynienia z poznaniem typu doxa czy też episteme. Doxa czy też episteme, czyli mamy do czynienia z wiedzą pozorną albo pewną. Z tego zresztą bierze się potem nazwa epistemologia jako nazwa nauki, której tematem jest odkrywanie prawdy. Prawda jest czymś rzeczywiście zasadniczym. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale termin science angielski to wiedza właśnie w sensie pozytywistycznym. Takie ma ono znaczenie, czyli tu sprawy humanizmu, sprawy związane też z filozofią, no bo to jest podstawowa nauka humanistyczna, tu nie odgrywają żadnego znaczenia. Natomiast jest coś ciekawego. Otóż nie wiem, czy również Państwo wiecie, ale w czasach starożytnych znany był termin artes liberales. To termin, który przetrwał jeszcze do czasów oświecenia, dlatego że ten termin opisywał strukturę nauczania na poziomie przeduniwersyteckim. W skład tych artes liberales, czyli sztuk tak zwanych wolnych, różne nauki, przede wszystkim nauki mówiące o tym, żeby umożliwić kontakt werbalny między osobami, dlatego była tam retoryka, dialektyka, gramatyka. Była tam też matematyka, była astronomia, była muzyka. To był ten zakres, który był bardzo ważny, dlatego jego się uczono. Dlaczego ważny? Dlatego, że Grecy zauważyli, że jeżeli ktoś o czymś myśli, dochodzi do jakichś wniosków, to ważne jest również to, żeby te swoje wnioski mógł właściwie przekazać drugiej osobie. Dlatego, że dzięki temu my pewne doświadczenia możemy pokonywać na skróty w odróżnieniu od zwierząt, nie musimy je w każdym pokoleniu powtarzać. Dlatego, że wystarczy przeczytać na przykład, jaki jest schemat działania pralki, a nie z powrotem w kolejnym pokoleniu wymyślać pralkę. Z tym, że artes liberales, czyli sztuki wolne, to były sztuki przeznaczone do nauki dla osób wolnych, dlatego tak się nazywały. Niewolnik nie miał do nich dostępu. I teraz uwaga. Współcześnie mamy do czynienia z dziwną rzeczą, jeżeli chodzi o edukację szkolną. Dlatego, że akurat w wypadku nauk humanistycznych, czyli tych bardzo związanych z artes liberales, przez cały czas się tam miesza. To znaczy na przykład historia jest okrawana, bo tak naprawdę obecnie historia to jest tylko pierwsza klasa liceum, potem są już, jak ktoś to określił, opowiastki historyczne. To samo jest z językiem polskim, który traktuje o literaturze, a w tej literaturze przez przerwy zachodzą jakieś zmiany, dlatego że non-stop się zmienia kanon lektur. Raz taki, raz inny. W związku z tym powstaje pewne zamieszanie i efektem jest po prostu niedouczenie młodych ludzi. Czyli z czym mamy do czynienia? Z traktowaniem nas jak niewolników, bo jesteśmy odsuwani od czegoś, co się nazywało artes liberales. wchodzą natomiast do procesu edukacyjnego nowe przedmioty. Nowe jak nowe, dlatego że na przykład informatyka już się zagnieździła gdzieś tam w szkole. Ona bez przerwy jest i mnie trochę dziwi, że ona jest akurat w liceach ogólnokształcących. Nie tylko z tego powodu, że licea te powinny rzeczywiście skupiać się na tym, co ogólne, a nie szczegółowe, a nie aspektowe, ale również dlatego, że akurat ta dziedzina, informatyka, jest czymś żywym, to znaczy bez przerwy non-stop się zmienia i to zmienia się bardzo szybko. To postępuje szalenie szybko i w związku z tym trudno tak naprawdę skonstruować podręcznik, który byłby aktualny przez więcej niż rok. Wobec tego nie jest to wiedza o charakterze stałym. Czy warto się tym zajmować? W ogóle jaka wiedza jest dla nas rzeczywiście istotna? Przyzwyczailiśmy się na sposób właśnie tu know-how myśleć o wiedzy w ten sposób, że ona ma być przydatna. Ma być przydatna, bo ma potem pomagać nam w życiu zawodowym. To też troszeczkę myślenie niewolnicze, dlatego że Artes Liberales nie myślało o tym, żeby tutaj akurat określać wiedzę po to, żeby się pracowało dobrze na zasadzie, ja wiem, układania dróg, czy też szycia ubrań, czy robienia butów, czy czegokolwiek innego. A jednak dzisiaj właśnie w ten sposób podchodzimy do wiedzy, że to ma być praktyczne, że to ma pomóc nam osiągnąć sukces w zawodzie. Notabene bardzo często później mamy do czynienia z czym? Z rozczarowaniem. Dlatego, że okazuje się, że przy okazji blokowana jest cała sfera związana z wyobraźnią, a ona jest potrzebna w każdym kreatywnym zawodzie. No ale Arystoteles powiedział, celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy praktycznej działanie. Więc to, o czym mówiłem przed chwilą, to raczej dookreśla się tutaj w tym wypadku jako tą wiedzę praktyczną. Natomiast teoretyczna skupiona jest na prawdzie, na odkrywanie prawd. Prawdy mogą być oczywiście aspektywne, czy jakąś inną prawdą będzie coś dla chemika, a inną dla fizyka. Ale w czasach Arystotelesa jeszcze takich pojęć nie było, w związku z tym on prawdę osądzał jako coś obiektywnego, coś bardziej w sferze logicznej. Dodał jeszcze, że nie poznamy prawdy, nie znając przyczyny. Francis Bacon potem to uściślił, że prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. A przyczyny właśnie kiedyś tam odkrył Arystoteles. Te przyczyny to oczywiście odpowiedzi na pewne pytania, z których znowu okazuje się, że najważniejsze jest diati. Oczywiście jest tak, że przyczynowość w wypadku technologicznym ma mniejsze znaczenie. Zatem Arystotelesowi chodziło o coś zupełnie innego. O tą wiedzę, którą on uważał za najistotniejszą. Określił ją jako wiedzę bezinteresowną. To znaczy, że ten, który się tego uczy, nie ma zamiaru praktycznie jej wykorzystywać. Wobec tego, po co jest ta wiedza? Dlaczego ona jest? Może po to, żeby jak Sokrates powiedzieć, wiem, że nic nie wiem. Z tym, że zamysłem Sokratesa było coś zupełnie innego, dlatego że mówiąc to, a mówił to do swoich uczniów, oczekując na karę śmierci, on chciał właśnie zachęcić ich do poznawania, ale właśnie poznawania bezinteresownego. Dlatego, że okazuje się, że bez takiego poznania zachodzą w nas zmiany, które powodują, że przestajemy rozumieć siebie i otaczające nas środowisko. Czyli, jak mówi Arystoteles, żyjemy w kryzysie. I z tego powodu mogą się wtedy pojawiać takie zdania, jak to, które padło z ust jednego z moich sąsiadów. ten rodzaj wiedzy jest takim rodzajem, nad którym należałoby się pochylić i zastanowić, czy rzeczywiście nie jest to wiedza najważniejsza. Dlatego nauki nazywają się humanistyczne, bo dotyczą człowieka. Dotyczą jakiej sfery? Osobowościowej. To znaczy, że wskutek nabywania takiej wiedzy, czyli którą się uzyskuje poprzez kontemplację natury, buduje się osobowość człowieka. Można jeszcze na to spojrzeć w inny sposób. Horacy kiedyś powiedział non omnis moriar, niecały umrę. Chodzi o pewną rzecz, o barierę śmierci. Jeżeli jesteśmy katolikami, jeżeli wierzymy, że przechodzimy na drugą stronę, że śmierć jest tylko po prostu pewnym przystankiem, to należy zastanowić się nad tym, co my tam przenosimy, w tym, jaki rodzaj wiedzy przenosimy. Ja tak na swój użytek podejrzewam, że w niebie tam komputery rzadko szwankują. Także nie wiem, czy wiedza informatyczna jest w tym wypadku potrzebna. Natomiast sądzę, że wiedza, która powoduje, że potem jesteśmy w stanie powiedzieć, że wiem, że nic nie wiem, to jest wiedza, która nas buduje, która nas doskonali, która powoduje, że stajemy się skromni, uniżeni, dlatego że rozumiemy siebie i rozumiemy otaczające nas środowisko. I nikt wtedy nie jest w stanie nami manipulować. Ale też przez to stajemy się szlachetni. Czyli to jest to formowanie nas ku doskonałości, której nie osiągniemy, ale mamy zadanie w tym kierunku właśnie iść. Fragmencie z płyty The Wall Pink Floyd. Cała reszta muzyki to fragmenty z jednego cyklu Johanna Sebastiana Bacha, z jego tak zwanych wariacji goldbergowskich. To jest taka powszechna nazwa tego cyklu. Nie będę się zagłębiał w ten cykl specjalnie od strony muzykologicznej czy jakiejkolwiek innej, a dlatego, że ja wykorzystałem te fragmenty z jednego powodu. Otóż cały ten cykl zaczyna się od arii, po której następuje 30 wariacji na jej temat. Ta aria to był pierwszy fragment, który Państwo usłyszeli z tego właśnie cyklu. I teraz chodzi o to, że cały ten cykl kończy się powtórzeniem tejże arii. I teraz pewnym wymogiem dla grającego czy nagrywającego muzyka jest to, żeby nagrać cały ten cykl na jednym oddechu. To znaczy nie czyniąc sobie przerwy, pauzy. I potem, żeby jak najwierniej odwzorować arię, by brzmiała tak jak na początku. Ale zarówno dla słuchacza, jak i dla grającego, ona będzie brzmiała i tak zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że po drodze i grający, i słuchacz doświadczają licznych, szczegółowych wypadków, które oddziaływują na to, że ten ostatni fragment, mimo że jest fragmentem teoretycznie pierwszym, brzmi, czy też słychać go zupełnie inaczej. To właśnie tak samo, jak z tą wiedzą bezinteresowną, że niby ona nie daje nam nic takiego, nie pomaga nam przy tym, żeby pozyskać na przykład pracę w banku czy gdziekolwiek indziej, ale okazuje się, że zostając jako te substancje, jako coś, ten element stały, jesteśmy jednak zupełnie inni. Na zewnątrz nie, ale w środku tak. Dziękuję Państwu za uwagę. No i cóż, do usłyszenia.